bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w audycji Bliżej Życia. Państwa audycji Bliżej Życia, jest 16.35. Dziś porozmawiamy o marcu 1968 roku. Jak Państwo doskonale wiedzą, to są wystąpienia najpierw studenckie, a potem już nie tylko studenckie. Wszystkich właściwie można powiedzieć, że to były wystąpienia pokoleniowe, ale rzeczywiście zaczęło się od studentów, bo wszyscy młodzi ludzie, tak jak historycy obliczają, do 30 roku życia, może nie wszyscy, ale spora część, protestowała wówczas przeciwko cenzurze na przykład, a zaczęło się rzeczywiście od wstrzymania Dziadów, spektaklu, który w Warszawie był wówczas grany w reżyserii Dejmka, Kazimierza Dejmka. Po 11 spektaklu, ponieważ tam się pojawia, jak państwo przecież doskonale znają Dziady, tam się pojawia bardzo często Moskal. I w tych sytuacjach, kiedy pojawiało się słowo Moskal, Moskale, no, publiczność zgromadzona w teatrze klaskała, ale oczywiście nie Moskalom klaskała, tylko treściom, które są w utworze Dziady. To zostało bardzo źle przyjęte przez partię i partia musiała jakoś sobie wytłumaczyć, a właściwie nie sobie, a masom tak zwanym, czyli po prostu Polakom, skąd to się wzięło, dlaczego ludzie protestują, no i znaleźli kozła ofiarnego, a mianowicie Żydów. I to spowodowało, że Żydzi, różne i liczne represje spowodowały, że Żydzi zaczęli masowo emigrować, bo też taką otrzymywali od władz wówczas alternatywę. Albo cię zwolnimy z pracy, albo no, lepiej dla ciebie będzie jak wyjedziesz i dostaniesz bilet w jedną stronę, bo oni rzeczywiście dostawali bilet w jedną stronę. No i rzecz jasna też musieli, odebrano im, no, musieli zrzec się polskiego obywatelstwa, inaczej tego biletu by nie dostali. To jeszcze było krótko po wojnie, bo to był 68 rok i tylko nieliczni zostali, bo się po prostu bali, że jeżeli większa część tego środowiska wyjedzie, to ci, którzy zostaną, to no bali się, że może getta będą tworzone. Nie wiedzieli, co będzie. Żydzi wówczas. My dziś wiemy, co się wydarzyło, oni nie wiedzieli. Bardzo mało Żydów w Polsce zostało po 68 roku, a w 68 szacuje się, że wyjechało, no, niektórzy historycy podają 15 tysięcy Żydów, niektórzy 20 tysięcy. No, w każdym razie w większości to była inteligencja. To byli lekarze, inżynierowie. Dziś po tylu latach premier Morawiecki mówi, my nie mamy za co przepraszać, bo to zrobili komuniści. Inni mówią, no ale jednak powinniśmy, bo to mimo wszystko było komunistyczne, ale państwo, w którym żyli Polacy. I o tym chciałabym z państwem porozmawiać, no ale oczywiście najpierw krótki reportaż.
Na to wystąpienie polityczne czekała cała Polska. Władysław Gomułka podczas spotkania z aktywem partyjnym i społecznym Warszawy.
Drodzy i szanowni towarzysze, w ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży. Parły do wywoływania starć ulicznych, do przelewu krwi. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej jest politycznym szalbierstwem. Kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym socjalistycznym narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski.
Społeczeństwo Łodzi wraz z całym narodem polskim oczekiwało głosu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego naszej partii. Chciało bowiem poznać tło ostatnich wydarzeń.
Nie zawahali się oni użyć przeciwko nam tego, co jest nam najdroższe, naszej młodzieży, naszych dzieci.
W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice wielu z tych studentów zajmują mniej lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Ta przede wszystkim okoliczność spowodowała, że na fali tych wydarzeń wypłynęło opacznie nieraz pojmowane hasło walki z sionizmem. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. Partia nasza i najwyższe władze państwowe w ciągu ostatnich lat niejednokrotnie zwracały pracownikom nauki uwagę na poważne zaniedbania w pracy wychowawczej w szkołach wyższych. Sionizm zwalczamy jako program polityczny, jako nacjonalizm żydowski i to jest słuszne.
Tutaj znajdowała się właśnie żydowska szkoła muzyczna, do której chodziła moja przyjaciółka. Tutaj zaraz będziemy mijali kamienicę, której właścicielami byli państwo Blauer. Tutaj obecnie jest apteka, natomiast przed wojną oni posiadali tu skład futer. Ci, którzy są w jakiś sposób stajemniczeni albo troszeczkę wiedzą o kulturze żydowskiej, poznają, że na przykład ta kamienica piękna posiada tak zwane kuczki, czyli święto szałasów. Obchodzone było w tego typu kuczkach.
Obecnie... A kuczka to ten wykusz drewniany?
Tak, to jest właśnie to. Obecnie w Izraelu oni mają na balkonach takie specjalne, kolorowe, te szałasy, bo jest to na pamiątkę stawiania szałasów na pustyni w kulturze żydowskiej. Po wojnie przybyli tu ci, którzy przeżyli, patrzyli, czy ktoś przeżył z ich rodziny. Na ogół wyjeżdżali. Potem to wiadomo, rok 68, pogromy. Paszport w jedną stronę.
A tu były też pogromy we Włocławku?
Były, tylko że nie były tak intensywne jak w innych rejonach naszego kraju, tak? Wybryki chuligańskie, ale nie odnotowano tu jakichś takich gwałtownych morderstw, tak? Czy wyroków na tych Żydach. To, co dochodziło tutaj, miało jakiś też wpływ na tutaj mieszkańców, na to, że prześladowali. Żółwienica z gwiazdą Dawida, tak, nie chcemy was Żydzi, tak? Tak jak to ogólnie w całym kraju było wyganiano ich i tutaj ich nie chciano. Matka z tym synem 11-letnim postanowili poszukać swojego miejsca na ziemi. Przez wiele, wiele lat myślał o Włocławku i o tej historii. Zadzwonili moi przyjaciele ziomkostwa włocławskich Żydów i oni zawsze mówią: Mirka, do Włocławka przyjeżdża pan taki czy taki. On by chciał, żebyś oprowadziła po mieście, opowiedziała trochę historii, pokazała. Czy ty znajdziesz czas? No, oczywiście zawsze ten czas znajduję, bo ja to robię bardzo chętnie, z wielką przyjemnością. I pan Piechotka przyjechał do Włocławka, byliśmy umówieni. I wcześniej już, bo telefoniczne były rozmowy, była przygotowana wizyta ze szkoły szpół elektrycznych, bo pan chciał spotkać się z polską młodzieżą. I po drodze, jak my jechaliśmy tym samochodem do tej szkoły, on opowiedział mi historię ze szkoły. I ja wtedy dopiero pomyślałam i zorientowałam się, dlaczego on chce z młodzieżą rozmawiać. Dlatego, że w tym 1946 roku ta polska młodzież kierowana przez nauczyciela śmiała się z niego. Wszyscy się wyśmiewali, że on nie potrafi pisać. I on nie rozumiał tego, dlaczego oni byli tacy niewyrozumiali dla niego. Przecież on, to była wojna, on walczył o swoje życie, on nie miał czasu uczyć się pisać, tak? Ale tego nikt nie rozumiał. I on chciał dzisiaj zobaczyć, jak polskie dzieciaki zareagują na jego historię po tylu latach. I potem najważniejsza część, której się chyba trochę, nie wiem, czy bałam, czy obawiałam, ale nie wiedziałam w zasadzie, czego można się po tych dzieciakach spodziewać. Rozmowa pana Piechotki z tymi chłopcami. Na początku opowiadał o sobie, o swojej rodzinie, o mamie, która po wyjeździe z Polski do Izraela nigdy nie mówiła już po polsku i nigdy się nie uśmiechała. Jedna dziewczynka zapytała się, co najbardziej zapamiętał z polskiej kuchni, więc on mówił rosół i bigos, bo to pamiętał. Ona się zapytała, czy lubił czarninę, więc tu mieliśmy trochę taką wesołą sytuację. On nawet nie wiedział w ogóle, co to jest, no ale to nie ma znaczenia. I on się pytał tych chłopców, bo to przeważnie chłopcy chodzą do elektrycznej szkoły, czy oni wiedzą, kto to jest Żyd. Czy oni myślą, że Żyd się czymś od nich różni? Czy oni by lubili Żyda? Czyli on cały czas przeżywał tą sytuację, że nauczyciel i ta młodzież przecież wtedy wtórowała razem z tym nauczycielem, wyzywali go od głupiego Żydka. Dlaczego? Do niego to ciągle nie mogło dotrzeć. Dlaczego można drugiego człowieka wziąć tak poniżej? Jakie były tego powody?
Wybaczył?
Myślę, że nie. Nie.
Ale nie przetrwaliby tam, na tym poddaszu, gdyby im Polacy nie pomagali.
Nie pomogli, tak. Pan Piechotka cały czas mówi to, że byli ludzie, którzy ratowali życie. Tak jak jemu, bratu i mamie. Polacy. Ale byli tacy, którzy no niestety taką złą strony pokazują naszego społeczeństwa. Ja myślę, że to w każdym narodzie, tak? Są ludzie dobrzy i są złoczyńcy. I tu nie jesteśmy wyjątkami. Ale najważniejsze jest to, żeby otworzyć się na tą prawdę, żeby przyjąć to, co było, bo przecież my nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Byliśmy w cudownym kontakcie, nasze rodziny się zaprzyjaźniły. Zostałam zaproszona na 80. urodziny do Izraela, do Abramka, gdzie okazało się, że wszystko jest po polsku, goście mówią po polsku, piją wódkę, opowiadają dowcipy polskie, pytają się o Włocławek. Czułam się po prostu jak wśród rodziny. Jestem szczęśliwa, bo daje mi to wielką satysfakcję. Myślę sobie, że w jakiś tam sposób pomagam tym ludziom, że oprowadzam ich, opowiadam, znam historię, bo w zasadzie żydowskie historie tutaj w Polsce to są tylko tragiczne, tak? Nie mówimy o tym czasie do II wojny światowej, kiedy oni tutaj żyli, chociaż zawsze o tym też wspominam, opowiadam i pytam się i wiem, gdzie stały dorożki, tak? I wiem, gdzie była kawiarnia u Czecha na przykład, gdzie spotykała się młodzież i polska, i żydowska, i ewangelicka. Tych ludzi jest coraz mniej. Z roku na rok odchodzą. W tym roku zmarł Abramek. Zmarł w lipcu. W październiku miałby 90 lat. Oni pytają, oni chcą przyjeżdżać. W pewnym wieku, gdy się już starzejemy, tak, wracamy do swoich korzeni, do swoich miejsc z dzieciństwa. No przecież tu ich było całe życie. tu jest na przykład Orna Birenbaum. Ona mieszka w Izraelu. Książka opowiadała też swoją tragiczną historię. I to zdjęcie to jest ze składu Futer, o której pani mówiłam. Rodzina Blauner na 3 maja, obecna 3 maja na Szerokiej. Dzisiaj jest tutaj apteka. Ta Erna żyje w Izraelu. Tak jak my Polacy mówimy, że nie możemy za wszystkich tutaj cierpieć i być winni, oni też nie mogą za wszystkich. I oni mówią głośno i wyraźnie, że tak jak wśród Polaków, tak i wśród Żydów byli złoczyńcy. Byli tacy, którzy donosili i byli tacy, którzy w późniejszych czasach na przykład zapisywali się do partii, żeby móc tutaj żyć. Tak, dokładnie. Żeby móc, nie wiem, piastować wysokie stanowiska, dostawać mieszkania. No tak było i o tym oni oczywiście mówią. Ale te prawdy trzeba przyjąć, bo to było. No niestety historii nie da się oszukać, tak? Jeżeli tą prawdę przyjmiemy i zrobimy krok do przodu, o pewnych rzeczach powiedzmy się, może nie zapomni, ale no wybaczy się, no to tą przyszłość możemy później wspólnie normalnie budować.
To możemy tą przyszłość, jeżeli przyjmiemy prawdę, budować. I pytanie oczywiście do państwa. Jak z państwa pozycji, państwa zdaniem dzisiaj, jaki jest nasz stosunek do Żydów? Czy rzeczywiście mamy w sobie to ziarno antysemityzmu, jak mówią niektórzy? Pierwszy telefon. Halo, proszę bardzo. Halo,
halo, dzień dobry. Wojciech z Bydgoszczy.
Witam, panie.
Proszę pani, no wysłuchałem tej audycji z dużym zainteresowaniem. Ostatnio niestety z przykrością muszę powiedzieć, że PiK nie ma dobrych audycji w tym cyklu popołudniowym, no ale to jest druga sprawa.
W tym cyklu Bliżej Życia 16.30?
Tak, ten od godziny tam 15.
A ja mówię o cyklu 16.30, tak, proszę
tak,
pana.
Tak, no ale to tak mimochodem i nawiasem. Nie chcę powiedzieć tak, bo no, audycja jest ciekawa, bo temat jest ciekawy, ale niestety w swoich zasadniczych zrębach powtarza okropną i odrażającą propagandę komunistyczną, bo obraz wcale nie jest taki, jak przedstawia audycja. Przede wszystkim dlatego, że Mazet 68 jest to konflikt wierchuszki i frakcji żydowskiej w Polsce, której nie było jako państwo niepodległego. To jest pierwsza rzecz, o której nikt nie mówi albo bardzo mało się mówi. Druga sprawa, czy jest w Polsce antysemityzm? Nie ma i nie było. Oczywiście zawsze w tej dużej grupie ludności znajdują się osoby zachowujące się nieodpowiednio, czy są osoby no, kryminalne wręcz, ale to jest margines u nas. I ja zajmuję się, proszę pani, z relacjami Polski XIX wieku, między innymi Brytanią. I znalazłem fantastyczne stwierdzenie w książce dziennikarza i kupca brytyjskiego, który nazywał się Bullock, który powiedział tak. Zasługi Polski dla Europy nie będą jej nigdy zapomniane. Co to znaczy? Że Europa nie wybaczy Polsce tego, że Polska pomaga Europie. I ja w dużej mierze odnoszę to zdanie do relacji polsko-żydowskich. Obserwujemy nieprawdopodobnie silną polonofobię w środowiskach europejskich, żydowskich, amerykańskich czy izraelskich. I jest to nawiązanie do okropnej polityki historycznej polskiego wstydu wyciągania rzeczy. Proszę pani,
proszę pana, ale ja jednak muszę panu na chwilę przerwać, bo tak. Cały czas zastanawiam się, dlaczego pan zarzuca tej audycji takiego zdania pan użył, że propagandę komunistyczną.
Oczywiście.
Gdzie tu była propaganda komunistyczna? Bo, że Gomułka wystąpił?
Ja pytam wobec tego, proszę podać w procentach, jaki procent społeczeństwa polskiego Polaków jest antyżydowski? 0,5%, promil, 98%.
A czy w tej audycji było powiedziane, że Polacy są antysemitami?
Proszę pani, ta audycja stwarza wrażenie, bo jeżeli pani z Włosławka opowiada, jak to wyśmiewamy się z jakiegoś ucznia, ja proszę pani, całe życie noszę okulary. I jak byłem w szkole podstawowej, to wyśmiewano mnie od sekularnika, okularnika i różne rzeczy. To nie można tego generalizować.
Ale oczywiście, nie że nie można tego generalizować, ale jeżeli był taki przypadek, to możemy o nim w reportażu powiedzieć. W publicystyce nie.
W publicystyce zaznaczyć, że to nie jest nurt dominujący. A wydźwięk artykułów i audycji tego typu jest taki, że mamy do czynienia z masowym zjawiskiem. Nie. Ja użyję bardzo okropnego porównania, którego kiedyś użyłem na jednej z konferencji, kiedy mówiono o antysemityzmie, wtedy w związku z publikacjami okropnymi pana Grossa. Ja zapytałem osobę, która właśnie powiedziała takie peany pod adresem Grossa, zapytałem, czy on ma matkę, żonę i córki. Tak. Ja mówię, bardzo pana przepraszam, to nie jest osobista sprawa. Są takie osoby, które pracują przy drogach, to są tirówki. Tak. Czy to są kobiety? Tak. Czy można generalizować to, że osoby pracujące są kobietami, rozciągać na wszystkich? Nie wolno, jest to manipulacja straszliwa.
Z całą pewnością, ale nikt w tej audycji nie rozciągał tego, co jak pan, czy nie utożsamiał tego, co się stało we Włocławku.
Jeśli przedstawia pani taką sprawę w taki sposób, czy podała pani szereg przykładów? Jest króciutki przykład, że ktoś tam pojechał, oni pojechali, ale nasze
proszę pana,
ale
mogę coś
właśnie uwikać coś takiego.
Proszę pana, w reportażu stawia się, pokazuje się indywidualny problem, indywidualne losy. Tak było w tym przypadku.
Indywidualne.
Tak, indywidualne. W reportażu indywidualne. Oczywiście, że można byłoby zrobić jakąś rzecz taką większą, gdzie byłoby to wszystko ujęte, o czym pan mówi. I zahaczałoby już o publicystykę, ale ja nie chciałabym, żebyśmy tutaj mówili o gatunkach dziennikarskich, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale rozumiem pana stanowisko oczywiście i je przyjmuję.
Tak to jest. Jeżeli tak mówimy, to proszę pani, no porozmawiajmy o zachowaniu ludności pochodzenia żydowskiego. Nie generalizuję. Którzy w Łodzi w 1939 roku budowali bramy triumfalne i witali chlebem i solą. O ironię, oddziały niemieckie. Mówmy o ludziach, którzy robili...
Ale teraz pan też generalizuje. Zauważył pan, proszę, że pani, zarzuca pan nam generalizację i sam pan też to robi.
Daję pani w 100% rację, bo ja powtarzam tę metodę. Jeżeli ja celowo używam tych mechanizmów, to natychmiast mam oburzenie, są słuszne z pani strony.
Nie, ja tylko powiedziałam, że robi pan to samo. Musimy kończyć.
Ogólniających, nie ma przeciwwskazania. I jeżeli ja mówię o tych mechanizmach, to spotykam się z ripostą, że to jest indywidualne.
Musimy
to
kończyć.
Jest nieuczciwe. Dziękuję,
dziękuję
panie
bardzo.
Życzę miłego dnia.
Panu również życzę miłego dnia. Musimy kończyć. Proszę państwa, oczywiście wszelkie dyskusje już poza anteną do 17.30. No i cóż, degustibus, czy się podoba audycja od 15 do nie wiem której godziny, to jest myślę, że jednak części naszej słuchaczy, części naszych słuchaczy odpowiadają te audycje poniżej godziny 15. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.